Tytuł tygodnia.
Alice Munro, Odcienie miłości, ostatni z dorobku noblistki, niepublikowany jeszcze w Polsce zbiór 11 opowiadań. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Tłumaczyła Agnieszka Kuc, czyta Anna Dymna.
Nie pamiętam, by matka kiedykolwiek miała włosy innego koloru niż srebrne. Podobno kiedyś jej włosy były brązowe i chciałam wiedzieć, jaki dokładnie miały odcień. Były ciemne, odpowiedziała krótko. Ale takie jak u Brenta, czy bardziej jak u Doli? Miałam na myśli konie pociągowe, które chodziły w zaprzęgu. Nie wiem, nie przypominały końskiego włosia. I nie żałowałaś, że nagle zrobiły się siwe? Nie, byłam zadowolona. Cieszyłam się, że już nigdy nie będą miały takiego koloru jak włosy mojego ojca. Nienawiść zawsze jest grzechem, dodała. Pamiętaj, już odrobina może skazić całą duszę, tak jak kropla atramentu zaczernia butelkę mleka. Jej słowa mnie poruszyły i nawet chciałam przeprowadzić taki eksperyment, ale pomyślałam, że nie powinnam marnować mleka. Latem 1947 roku, kiedy byłam 12-latką, pomagałam mamie tapetować jeden z pokoi na parterze, który był niezamieszkany. Miała przyjechać do nas z wizytą młodsza siostra mamy Beryl. Nie widziały się od wielu lat, ponieważ wkrótce po śmierci ich matki mój dziadek z nową towarzyszką życia oraz z Beryl wyjechali do Minneapolis, a potem do Seattle. Moja mama została w miasteczku Ramsey. Oddano ją na wychowanie sąsiadom. Matka i Beryl spotkały się tylko raz lub dwa razy w dorosłym życiu. Tapeta miała deseń w chabry na białym tle. W dużym pokoju od frontu ustawiłyśmy stół na kozłach, mieszałyśmy klej i szerokimi pędzlami nanosiłyśmy go na spód tapety, uważając, by nie tworzyły się grudki. Okna i drzwi frontowe, przesłonięte siatkami chroniącymi przed owadami, były wtedy całkiem otwarte. Panował upał, a okolica, którą mogłyśmy oglądać przez te zasłony, tonęła w kwiatach. Mama nuciła starą angielską balladę, którą śpiewała jej matka, gdy ona i Beryl były małe. Odszedł w siną dal mój kochanek, wylałam za nim łez dzbanek. Odszedł i porzucił mnie, lecz nie jest mi już źle. Poszukam sobie nowego, o niebo lepszego od poprzedniego. Byłam bardzo poruszona tym, że odwiedzi nas gość i to aż z dalekiej Kalifornii. Z niecierpliwością i podekscytowaniem czekałam też na wyniki egzaminów wstępnych, do których przystąpiłam pod koniec czerwca, specjalnie udając się w tym celu do miasta. Uwielbiałam wszystko, co się z tym wiązało. Wysoki budynek szkoły, wzniesiony z dużych bloków kamienia, szelest arkuszy egzaminacyjnych, pełną powagi ciszę na sali. Cieszył mnie pierwszy wybuch lata za oknami, światło przesycone odcieniami żółci i zieleni, miejskie kasztanowce i pędy kaprifolium. Refleksja ta spowodowała, iż pogrążyłam się w zadumie nad losem i nad samą sobą. Z taką łatwością rysowałam mapy, rozwiązywałam zadania, znałam mnóstwo odpowiedzi. Uważałam się za bardzo mądrą, ale nie byłam dość zdolna, by zrozumieć najprostszą rzecz. Nie pojmowałam nawet tego, że w moim przypadku egzaminy nie miały większego znaczenia. Droga do szkoły średniej była dla mnie zamknięta. W tamtych latach nie kursowały autobusy szkolne. Trzeba było mieszkać w mieście, a moi rodzice nie mieli pieniędzy. Płatności z fabryki serów były właściwie ich jedynym stałym dochodem. A poza tym nie mieli w stosunku do mnie takich planów. Uważali raczej, że powinnam zostać w domu i wyręczyć trochę matkę, albo wynająć się do pomocy kobietom z sąsiedztwa, dopóki nie wyszłabym za mąż. To właśnie mi oznajmili, gdy otrzymałam wyniki egzaminów. Można by sądzić, że moja matka, która sama była nauczycielką, inaczej podejdzie do sprawy. Ale ona powiedziała tylko tyle, że Bogu widocznie nie zależy. Guzik go obchodzi, jaką będziemy wykonywać pracę albo jakie zdobędziemy wykształcenie. Powinniśmy się skupić na tym, co dla niego naprawdę ważne. Wtedy zrozumiałam, że Bóg może być naprawdę groźny. Nie należy go lekceważyć, ani traktować wiarę w niego tylko jako przykry obowiązek.